Czytanie z Księgi Jozuego. Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki i w Egipcie, a służcie Panu. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: daleki jest od nas, abyśmy chcieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I rzekł Jozue do ludu: wy nie możecie służyć Panu, bo On jest Bogiem świętym, jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć Bogom obcym, ześlę na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę. Lecz lud odrzekł Jozuemu: nie, my chcemy służyć Panu. Jozue odpowiedział ludowi: wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć. I odpowiedzieli: jesteśmy świadkami. Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. I odrzekł lud Jozuemu: Panu Bogu naszemu chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i nakaz w Sychem. Jozue zapisał te słowa w Księdze Prawa, Księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga. Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pospieszył do swojej posiadłości. Oto Słowo Boże.
I tak skończyliśmy tym fragmentem o odnowieniu przymierza z Bogiem Jahwe. Skończyliśmy Księgę Jozuego. Co tak naprawdę przez ten fragment Jezus chce nam powiedzieć? Zapominamy o tym, że wiara to jest decyzja naszej woli. To jest postawa człowieka, osoby wolnej, rozumnej: Boże, ja Ciebie wybieram. W tym wypadku Izraelici wybierali Boga Jahwe, ponieważ za bogami, które były czczone w czasach starożytnych, a zwłaszcza w Kanaanie, był demon, szatan. Działy się rzeczy straszne, o których czytaliśmy w Księdze Mądrości. Mordowanie przede wszystkim niewinnych dzieci. Bóg chciał postawić talizm, udowodnić, że takich bogów nie ma, są nicością, ponieważ tutaj Jozue bez armii zdobywa ziemię Kanaan, tylko powodując tajemniczy lęk w tych ludach, które zamieszkiwały ziemię obietnicy. Ale zapamiętajmy, że przymierze mówi o tym, że nie wystarczy, że nasz umysł jest przekonany, że to jest prawdziwe. Do pełni wiary jeszcze jest niezbędna decyzja, wybór. Boże, ja Ci powierzam moje życie, ja Cię zapraszam w moje życie, bo poprzez przymierze Ty żyjesz we mnie, Ty decydujesz, a nie ja, o tym, jak ma wyglądać moje życie. Przez przymierze Bóg się staje Bogiem człowieka o konkretnym imieniu. Tak jak się mówi Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, tak każdy z nas powinien się modlić i zwracać Boże i swoje imię podać. Ja Cię wybrałem za mego Boga. Ja Ci powierzyłem moje życie. Ja Cię zapraszam. Bo przymierze zawierały dwie osoby. Jedno z osób był Bóg. Później się dowiedzieliśmy od czasów Jezusa Chrystusa, że to są trzy osoby. Ale drugą osobą jest zawsze istota ograniczona, skończona, która poprzez przymierze może stać się dzieckiem Boga i własnością tego wszystkiego, co ma Bóg dla swego dziecka. To jest jedna ważna myśl, ponieważ każda msza święta jest odnowieniem przymierza. I dlatego jest ważne, żebyśmy za każdym razem mu mówili: Boże, ja Tobie daję moje życie, a w tym wypadku Jezus uobecnia największy cud, którym pokonał egoizm, pycha, a właściwie demona, Boga, jakiego nie ma, objawił w krzyżu i w zmartwychwstaniu, jaki Bóg dla nas jest. Bo Bóg w swej istocie jest dla człowieka niepoznawalny, ale Pismo Święte mówi, daje się poznać poprzez to, co czyni dla człowieka. Dla człowieka czyni rzecz zdumiewającą w krzyżu w postawie Baranka Bożego. Ty nie jesteś w stanie rozwiązać problemu swego grzechu, bo twój grzech zrodził pewien stan śmierci, a trup nie jest w stanie rozwiązać problemu swojej śmierci. Musi przyjść ktoś z zewnątrz. Jezus, ja Cię proszę, byś rozwiązał problem mojej duchowej śmierci, żebyś mnie ożywił. Jezus tego dokonuje poprzez krzyż i zmartwychwstanie, a my powierzamy, zawierzamy Mu swoje życie i zapraszamy Go na naszego wnętrza. Czyli żyjemy w przymierzu z Nim. Księga Jozuego odpowiada nam na pytanie, jaki Bóg naprawdę jest, jakiego Boga nie ma. Ponieważ szatan bardzo i w naszych czasach chce się schować za pojęciem Boga. No, jak on masz. Bo wtedy, jak się schowa za plecami Pana Boga, to ma immunitet nietykalności. Ja jestem Bóg. Proszę szanować Boga. I bardzo mu to się udaje. Udaje mu się tak długo, dopóki nie odkryjemy, że z kolei Bóg niewidzialny stał się widzialny, empiryczny w krzyżu. Bezgranicznej pokorze i ofierze za człowieka, którego wyprowadza z śmierci. Ze śmierci ducha. Tam, gdzie przez grzech umarł i przez każdy grzech poważny umiera. Ma nie tylko umiera, staje się trupem, ale uobecnia w sobie ducha złego, który też jest trupem, gdy chodzi o miłość. Szatana. Jaki Bóg jest, jakiego nie. I fakt przymierza, którym kończy Jozue swoją misję przed śmiercią, przeczuwał swoją śmierć, zebrał reprezentację 12 pokoleń w Sychem, tam gdzie wiele, wiele stuleci temu Abraham zawierał przymierze z Bogiem, jak właściwie Bóg z nim zawiera. Przymierze jest po to, żeby, że jak ja się daję Bogu, to wtedy demon, który ewentualnie gdzieś tam w nas ma szansę, musiał odejść. Bo Bóg mówi mu, ale to stworzenie, to dziecko do końca mi się oddało. Oddało się mi w tym, którego wysłałem na ten świat, żeby powiedział, jaki Bóg jest. A zatem oddajemy się Jezusowi w każdej Eucharystii, w krzyżu, a że Bogu się podoba krzyż, dlatego utożsamił się z Nim jako człowiekiem przebóstwiając Go. Czyli my dajemy się Chrystusowi zmartwychwstałemu, który ma znamiona męki, umiłowania nas do końca. A zatem powiemy krótko, lekarstwem na to, żeby egzorcyzmować swoje życie, uwalniać od szatana, lekarstwem jest przymierze, odnawianie przymierza. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Ja ci, żebyś śmiało oddawał się mi jako grzesznik, oddawaj się mi krzyżu Jezusa, bo On tam nikim nie gardzi, nikogo nie otrąca. Oddawaj się. Modlitwę rozpoczynaj od piękna krzyża. Bo przyszedł taki mały trupek, który nie bardzo wie, jak się modlić. I jeżeli my przychodzimy z pragnieniem modlitwy do Jezusa w krzyżu, Jezus widzi, że chore dziecko przyszło. I mówimy: Jezu, dotknij mnie, uzdrów mnie. Wierzę, że Ty pragniesz mnie do końca uzdrowić, uwolnić, bym doświadczył prawdy o miłości Ojca. Przymierzę jako lekarstwo na egzorcyzmowanie swego życia, na uwalnianie swego życia z ducha ciemności, ducha szatana, egoizmu, pychy. To sobie zapamiętamy, żegnając się. W wypadku Jozuego kamień został postawiony na pamiątkę. Odnowiliście przymierze z Bogiem Jahwe, z Bogiem Abrahama, który was wyprowadził z Egiptu, teraz daje ziemię otłumiającą w mleku. Na pamiątkę, żeby wam przypominał. Żebyście pamiętali. A co nam Jezus dał po zawarciu nowego przymierza? Nam dał Eucharystię, Mszę Świętą. Byśmy słuchali Jego słowa w czasie Eucharystii. A w momencie konsekracji, bo nieraz ludzie nie bardzo wiedzą, jak konsekrację przeżywać w czasie Mszy Świętej, żebyśmy widzieli, że Jezus, nachylając się poprzez kapłana nad hostią, nad winem, krótko mówiąc, nad ludzkim pokarmem, mówi: ja jestem Twoim pokarmem, ja Bóg. Wszystko w Tobie chcę się karmić tak naprawdę do końca życiem Bożym. I wtedy, skoro On mi się daje, my też podejmujemy decyzję, wybór. Jezu, pragnę, żeby wszystko we mnie było dla Ciebie. Żeby Twój krzyż, Twoje zmartwychwstanie nie było we mnie daremne. Żebyś Ty moje życie brał takie, jak ono jest, za zbawienie świata. I tak powinniśmy przeżywać moment konsekracji. Ja pamiętam ze swojej młodości, jak wróciliśmy z Syberii, no po 12 latach, miałem 12 lat, jak poszedłem pierwszy raz na mszę świętą, to tak patrzyłem, ludzie w całej kościół kręga, co oni robią, co się robi teraz. Wszyscy tak robili. I bardzo mnie intrygowała się to w sercu, co się robi. I muszę powiedzieć, że nigdzie nie spotkałem odpowiedzi na to, ani w tych książkach, które czytałem, jak przeżywać moment mszy świętej. Dopiero czytanie Pisma Świętego uświadomiło, skoro jest to odnawianie nowego, największego przymierza, to wtedy my powinniśmy słyszeć w słowach konsekracji: ja jestem Twoim Bogiem. Ja Ci się do końca daję. Pierwsza część, co Bóg dla mnie. I druga część, drugi krok, co ja dla Boga. Boże, powierzam Ci moje życie. Oddaję Ci. Wszystko weź. Czego jeszcze nie dałem, weź. Oczyś mnie. Weź to dla zbawienia świata. I później, oczywiście konsekwentnie, akceptuję do końca to, co mi dzień da. Czyli jest to każda msza święta w jakimś sensie oczyszcza nas, uwalnia od. Zapamiętajmy, że przymierze jest lekarstwem na uwalnianie ze złego ducha.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana, Króla, się radujcie. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana, jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone? Takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec nim. Nikt nie może wejść do domu, mocarza sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy, bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Temat jest tak fascynujący, że należałoby długo mówić. Z lektury ponadto Boga Człowieka wiemy, że Jezus obserwowany przez reprezentantów Sanhedrynu, a zatem władzy w świątyni w Jerozolimie, że ogromne rzesze idą za nim, nie tylko Izraelitów, ale i pogan, ma ogromne powodzenie. I teraz głowili się nad tym, jak ludzi przestraszyć, żeby nie szli za nim. A oczywiście ten niewidzialny wróg, demon, szatan, który jeszcze bardziej niż Słudze w świątyni martwił się o to powodzenie Jezusa, Boga, człowieka, który wszedł do ludzi. Wszyscy za nim szli. To szatan przede wszystkim najpierw czuł, że traci grunt pod nogami. Już nie będzie mógł zabawiać się takim obrazem Boga, przez który wiele w ludziach należało jednak do szatana, nie do Boga. W związku z tym była współpraca elity Izraela, tych, którzy rządzili świątynię jerozolimską, a tym niewidzialnym duchem. No i przyszła myśl genialna w ich przekonaniu. Po prostu trzeba powiedzieć, owszem, cuda czyni, ale mocą księcia czartowskiego, Belzebuba. Wtedy ludzie przerażą się. Taką mieli nadzieję. Ta nadzieja ich jednak zawiodła. Ludzie mieli nosa. Ewangelista Mateusz dokładniej to opowiada, że właśnie czekali, kiedy Jezus dokona jakiegoś cudu, znaku mesjańskiego. I wtedy ten zarzut postawią, kiedy ludzie będą pełni podziwu, zdumienia i uwielbienia Boga działającego w Jezusie Chrystusie. Przyprowadzono Jezusowi człowieka potrójnie nieszczęśliwego. Niewidomy, niemy, niemówiący, w dodatku opętany. Jezus sprawia, że jest uwolniony od ducha ciemności. Zaczyna widzieć i zaczyna mówić. Prawdopodobnie też wielbił Boga, tak jak mówił. No i właśnie wtedy wystrzelili z tego pocisku, który był przygotowany w Jerozolimie, a z którym oni przyszli. Ta delegacja przyszła, żeby na drzwiach synagog i na terenie Palestyny i krajów ościennych, gdzie były synagogi, przybić taki list na drzwiach synagog do czytania. Nie chodźcie zatem nauczycielem z Nazaretu, bo przez niego działa nie byle jaki szatan, ale taki demon, który czyni cuda. W tym wypadku tutaj wystrzelili bezpośrednio w obecności Jezusa Chrystusa. Reakcja ludzi była uczciwa, normalna. Wielbili Boga. Jak to dobrze, że wreszcie Bóg stanął po naszej stronie. Po stronie ludzi cierpiących, bezsilnych, bezradnych. Nie słuchali martwych prawd, o których była mowa w synagogach. I w dalszym ciągu tłumy chodziły za Jezusem, ponieważ zmusił ich cierpienie do tego. Po prostu cierpienie. I zdrowy rozsądek. Jezus przywołuje tę delegację i mówi: zastanówcie się, czy rzeczywiście szatan niszczy szatana? Czy to jest możliwe? Szatan ma jednego wroga, Boga, którego nienawidzi. Jeżeli w dodatku tam w Ewangelii Mateusza Jezus jeszcze pyta, a dotąd wasi synowie, bo też w Starym Testamencie byli egzorcyści, czyją mocą, czy mocą Belzebuba też uwalniali ludzi z mocy szatana? Sprowadza do absurdu. Owszem, będziemy wnet czytać, że wygłosi Jezus według Ewangelii Marka 5 przypowieści. Jezus w tych przypowieściach w sposób okryty mówi: sprowadzę do absurdu wasze myślenie wtedy, kiedy przyjmę na siebie wyrok, waszą egzekucję i zmartwychwstanę jako przebłyskwiony już w moich apostołach. Będę obecny tak, że cień przewodzącego Piotra to samo będzie czynił. I wtedy będziecie mieli kłopot. Już nie będzie w waszym wymiarze ludzkim, ale będę w wymiarze Bożym, niewidzialnym w Kościele, w moich uczniach. Sprowadza do absurdu, że jest to niedorzeczne. Ba, ostrzega ich. Tym samym to, co Boże, przypiszaliście szatanowi. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To, co Boże, nazwaliście szatańskim. Bo to jest, patrzcie na prostych ludzi, oczywiste, że to Bóg. Tania upuszczalność grzechu przeciwko Duchowi Świętemu bywa źle rozumiana. Nieodpuszczalność jest tak długo, dopóki człowiek twierdzi, że to, co Boże, jest szatańskie. A szatańskie jest Boże. Jak zajrzycie do księgi proroka Izajasza, przed rozdziałem 6, tam jest mowa o powołaniu proroka Izajasza. Tuż przed jest mowa, definicja biblijna grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Dzisiaj są ogromne rozmiary grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli redukuje się dekalog, w dekalogu to wezmę, a tego to nie wezmę, to mi nie pasuje. Jeżeli ja dzisiaj ktoś zmienia sobie prawa dekalogu, mówi to jest dobre, to jest złe, automatycznie wchodzi w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nieodpuszczalność kończy się wtedy, kiedy człowiek koryguje swoje poglądy, kiedy jednak to, co Boże nazywa Bożym, a to, co szatańskie, szatańskie. I wtedy dopiero ma prawo do miłosierdzia, które wypływa z krzyża Jezusa Chrystusa. Więc nie jest to wina po stronie Boga, Ducha Świętego, tylko po stronie człowieka, który chce zatwierdzenia jego poglądów. Nie, najpierw człowiek musi zmienić pogląd. No ale to jest wszystko proste. Katecheza jest gdzie indziej. Mianowicie, dlaczego szatan przez uczonych w piśmie tak zaatakował Jezusa Chrystusa? Ponieważ pragnieniem szatana, tęsknotą szatana jest wiara w Boga u ludzi, że Bóg kiedyś był i działał. No, w Piśmie Świętym, kiedyś. Bóg będzie w przyszłości. Przede wszystkim szatan marzy, żebyśmy tak Boga szanowali, że On jest w niebie i tylko w niebie. A ten teren, tutaj, teraz, to jest mój. A ja sobie z ludźmi poradzę. Ja sobie poradzę. I gdybyście prześledzili wszystkie ingerencje Boże, prawdziwe w historii Kościoła, wszędzie jest ta sama reakcja. To jest od diabła. Jezus miał ogromne kłopoty z dotarciem w kościele katolickim, z rozwijaniem swojej nauki, z uzupełnianiem. Pierwsza rzecz to był epitet, diabeł. Z czasem, powoli następowało oczyszczenie. Chcę powiedzieć, że diabeł stosuje metodę skunksa. Wiecie, kto to jest skunks? Takie zwierzątko w lesie, nieduże, ale największe zwierzę przed nim ucieka, że skunks, który walczy z mrodem. Który nosi pod ogonem. Szatan walczy metodą skunksa. Przylepić łatkę. I to oczywiście można by wiele faktów opowiadać. Chociażby o świętej Faustynie. Byłem klerykiem w Krakowie na filozofii. Razem często po wieczorach z nami jadam. Ojciec, który całe życie był profesorem w Rzymie na Gregorianie, dogmatykiem. I on należał do komisji, która badała pisma siostry Faustyny. Myśmy zapytali go kiedyś, proszę ojca, ale czy siostra Faustyna będzie świętą? On zesztywniał, chwilę pomilczał i mówi, proszę księży, ona nigdy nie będzie świętą. Ja należałem do komisji. Stwierdziliśmy. Istotnie wycofano obrazy Miłosierdzia Bożego z kościołów. Trochę zamętu, zakłopotania. Opatrzność dała nowego papieża. I błyskawicznie wszystko się zmieniło. I to się powtarza przy każdym tak zwanym objawieniu prywatnym. To szatan wywalczył, że istnieje w Kościele, funkcjonuje słowo prywatne objawienie. To już jest jakie zwycięstwo szatana w Kościele. Słowo prywatne objawienie. Nie ma prywatnych objawień. Albo jest prawdziwe od Boga, albo fałszywe od szatana. I to trzeba rozeznać. Bo prywatne ma w sobie, nawet gdyby było prawdziwe, a mnie to nie obowiązuje. Czy mogę Jezusa zlekceważyć? A przecież i Boże ciało powstało na skutek właśnie tak zwanego prywatnego. Ale wszyscy, przez których Chrystus chciał coś nowego powiedzieć, chociażby kult Bożego Serca, najpierw ten smut skunksa, diabeł. A w Ewangelii, ostatniej Ewangelii Jana jest powiedziane. W Apokalipsie Jezus mówi tak: łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Nieustannie przychodzi i rozwija, mówi, uczy. A nie tak. Było śmierć ostatniego z apostołów i koniec. I nieustannie trwa poznawanie prawd Bożych i podpowiedzi są ze strony Chrystusa Zmartwychwstałego Ducha Świętego. Nie będę, bo tutaj mógłbym gadać godzinami, ale nie o to chodzi. Ja osobiście nie przyjmuję do wiadomości prywatne objawienie, bo to już trąci obecnością złego ducha, jego jakimś zwycięstwem. Objawienia prawdziwe, fałszywe. Albo prawdziwe, albo fałszywe, a nie prywatne. Bo wtedy ja, jak Piłat, umywam ręce. To mi nic nie chodzi. Nie, Piłacie, nie ma umycia rąk. Albo ty giniesz, albo Jezus ginie. Piłat nie chciał zginąć, dlatego Jezus miał ginąć. To, że się objawienia skończyły na ostatnim z apostołów, wzięło się niefortunnie z końcówki Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Źle rozumiany cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Ja to z okazji prezentacji Apokalipsy mówiłem, że do tej księgi o przymierzu nic nie dodawaj, niczego nie ujmuj. Chodziło o to, żeby nie było tych 613, tak, związane przede wszystkim z szabatem. A jednocześnie Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi, że będę, to na razie tyle, bo więcej nie jesteście w stanie strawić, wytrzymać. Duch Święty was będzie nieustannie uczył. Dlatego to próba zablokowania rozumienia, rozwoju jest też czymś szatańskim. Zapamiętajmy sobie z tego jedną myśl. Tendencja szatana. Bóg kiedyś był. Tam to wiesz. Czytaj Pismo Święte i wiesz. Bóg będzie. No, tak specjalnie się tym nie należy interesować. Ale Bóg jest w niebie, szanuj go i broń Boże tutaj, teraz, żeby On się pojawił i działał. Tutaj ja, duch ciemności, nie wprawia w zdumienie niektóre pobożne osoby, jak im w ramach spowiedzi mówię, słuchaj, nie radzisz sobie, męczę się, bo próbujesz sam się zbawić. A wierzysz, że to Jezus w krzyżu zbawił? No wierzę. To żyj Jego obecnością, bo On zmartwychwstał z tym zwycięstwem, żeby być w Tobie. Żyj nim, a on już wszystkiego dokona. Raz tak powiem, drugi raz powiem, już do mnie więcej do spowiedzi nie przychodzą. Jak? Co? We mnie Bóg? We mnie Bóg? Bóg. Jest jakiś nienormalny. I to jest kolejny znak dla mnie. Zaczynają mnie unikać, inni chodzą do spowiedzi. To jest jakaś obelga sprawiona miłości Bożej. A tymczasem to jest dopiero pełne odczytanie, że Bóg, wchodząc na ten świat, zajął ostatnie miejsce. Wziął największą ohydę, łącznie z działaniem szatana. Spalił to swoim miłosierdziem. I powiedział, pragnę z moim zwycięstwem być w Tobie. Żyj mną, a ja resztę dokonam. Wtedy będziesz radosnym grzesznikiem, to znaczy nie będzie się zamartwiał, że jesteś grzesznikiem. Tylko będziesz jak Jozue, który szedł oglądać ziemię obietnicy, Pan sobie da radę z tymi krajami, z tymi narodami Kanaanu. Mówi w swoim wnętrzu, owszem, ale Pan sobie da radę. Wszystko powrót, powoli. Nawracajcie się, a wtedy będziecie się cieszyć, że mówię Bogu.